Witam Was, kochani, w imieniu Pana Jezusa. Cieszę się, że mam dzisiaj ten przywilej stanąć na tym miejscu i zwiastować Boże Słowo. Wiecie, przeczytam najpierw jednak werset przewodni, bo dwa dwie usługi wcześniej zapomniałem przeczytać werset przewodni, tak żeby nie zapomnieć o tym, jak zacznę mówić. Otwórzcie sobie list Pawła do Efezjan, 5 rozdział, 25 do 27 wersetu. Ominiemy tam pierwsze zdanie, dlatego że, jeśli dobrze pamiętacie, na temat małżeństwa, spraw małżeńskich, usługiwałem tutaj na ostatniej usłudze. Także zaczniemy w 25 wersecie od słowa: Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy Go kąpielą wodną przez Słowo. Aby sam sobie przysposobić, przygotować Kościół pełen chwały, bez skazy lub zmazy lub czegoś w tym rodzaju, ale aby był święty i niepokalany. To jest werset przewodni na dzisiaj, o którym chciałbym mówić. Kochani, trzymam się swojego cyklu. To jest kolejne kazanie z mojego cyklu, które można by nazwać przesłaniem o nowym przymierzu albo nauką o zbawieniu. Zdaję sobie sprawę, że wiecie, właściwie bardziej tak z powodu mojego ograniczeń, z powodu mojego wzroku, te usługi są moje tutaj jakoś oddalone jedna od drugim i być może, że trochę się potraciliście w tym, że ja mam jakiś cykl tutaj. Choć przez swoje ostatnie 4 usługi usługiwałem tu z tego miejsca na temat grzechu, ale to był jakby taka wstawka w ten całym moim cyklu, dlatego że celem mojej usługi, celem tych 4 kazań, właściwie to temat, o którym bardzo rzadko się mówi w Kościele, było, abyśmy mogli uświadomić sobie toksyczne, trujące działanie grzechu i jego straszne konsekwencje i aby głęboko w naszym umyśle, w naszym sercu było to przekonanie, że świętość nie jest naszym obowiązkiem, nie jest nakazem, nie jest czymś przykrem, ale to przywilej, to nasze dziedzictwo, które chroni nas przed dożyciem, przed doświadczeniem w życiu konsekwencji grzechu. Cały ten cykl, który prowadzę tutaj, na jaki temat usługuję, można by podzielić na takie 2 części: treść Ewangelii i skutki Ewangelii. Wiecie, może się wam wydawać, że to podział trochę sztuczny i być może, bo to nie jest tak w Biblii napisane. Ale dla mnie ten podział jest bardzo pomocny, aby zrozumieć problem łaski a uczynków, wiary a uczynków. Bo ciągle w kręgach chrześcijańskich słyszy się, ja słyszę takie powiedzenie: no tak, zbawienie jest z łaski za darmo, ale uczynki są bardzo ważne. Jak to jest właśnie z łaską, a uczynkami? To właśnie ten podział na treść Ewangelii, skutki Ewangelii, bo po przyjęciu treści Ewangelii doświadczamy w naszym życiu skutków jej działania. I ten podział jest, myślę, dobry i dla mnie, abym mógł innym wyjaśniać, czy tutaj z tego miejsca wyjaśniać, jak to naprawdę jest biblijnie z łaską, a uczynkami. Treść Ewangelii, kochani, to jest, myślę, że dla każdego z nas, że się z tym zgodzicie, najwspanialsza nowina, najwspanialsza wieść, jaką możemy słyszeć, która płynie do nas z kart Bożego Słowa. Bo Ewangelia nie jest o tym, co ja mogę zrobić, aby Bóg mnie pokochał. Nie jest też o tym, co ja muszę robić, aby Bóg mógł ciągle tak samo mnie kochać. Ale Ewangelia jest o tym, co Bóg zrobił, bo tak bardzo mnie ukochał. Ewangelia jest o tym, co Jezus zrobił, abym mógł być przez Boga kochany i akceptowany. Amen. Amen. Jezus Chrystus, Boży Syn, jako stuprocentowy człowiek i stuprocentowy Bóg, Bóg w ludzkim ciele, przyszedł na ten świat. Poszedł na krzyż i umarł męczeńską śmiercią za mnie i za ciebie. Przez Jego śmierć, przez Jego przelaną świętą krew, przez Jego zmartwychwstanie, On spłacił całkowicie nasz dług, jaki mieliśmy wobec Boga. Poniósł za nas karę i przez to uwolnił nas od kary za grzech. I dzisiaj nikt nie musi ponosić żadnej kary za grzech, bo Jezus Chrystus poniósł ją za nas. I także uwolnił nas spod władzy szatana i mocy grzechu. Wykupił nas spod władzy szatana i mocy grzechu. W Jego dziele na Golgocie, w tym, co On tam zrobił, mamy przebaczenie wszystkich naszych grzechów, które zrobiliśmy i które być może zdarzy się nam jeszcze zrobić. Mamy pełne usprawiedliwienie, a także mamy moc i prawo, aby stać się nowym stworzeniem i Jego dzieckiem. Jeśli przyjęliśmy wiarą, to znaczy oddaliśmy Jemu w wierze swoje życie, trwamy w tej wierze, to, co On dla nas i za nas zrobił, bracie, siostro, już nie jesteś grzesznikiem. Ale odkupionym Jego krwią, świętym, Bożym dzieckiem, sprawiedliwym sprawiedliwością Chrystusa i w Jego łasce, w tym, co On zrobił za nas na krzyżu Golgoty, my jesteśmy w Jego zasługach, gotowi na Jego powtórne przyjście. I tylko w Jego zasługach jesteśmy godni tego, aby razem z Nim spędzić wieczność. Amen? Amen. Halleluja. I to wszystko mamy za darmo. Całkowicie z łaski. Całkowicie bez naszych zasług. I ani ja, ani ty, bracie, siostro, nie możemy, nie potrafimy i nie musimy niczego do tego dodawać. Żadne nasze wysiłki, żadne nasze dobre uczynki, żadna nasza pobożność, czytanie Biblii, modlitwa, chodzenie do kościoła, służba Bogu nie mają żadnego wpływu, nie mają żadnego znaczenia w tym, jak bardzo Bóg nas kocha i że kocha i akceptuje nas ciągle. Bo Bóg kocha mnie, akceptuje mnie, odnosi się do mnie z taką samą życzliwością, tak samo mnie kocha, Wtedy, kiedy jestem blisko Niego, wtedy, kiedy wszystko mi się udaje, wtedy, kiedy prawidłowo wzrastam, kiedy trwam w Jego społeczności, kiedy Mu służę, ale tak samo mnie kocha, tak samo mnie akceptuje, tak samo patrzy na mnie z życzliwością i troską, wtedy, kiedy zaniedbuję, kiedy zawodzę, kiedy upadam w grzech, kiedy popełniam błędy. Też się z tym zgadzacie? Pastor mówi, a wy? Amen. Tak, tak samo nas Bóg kocha. I Ewangelia w swojej treści, moi kochani, ona uwalnia nas od nas samych, od naszych wysiłków i naszych starań. Ewangelia w swojej treści uwalnia nas od prób zasłużenia sobie czy odwdzięczenia się Bogu za to, co dla nas zrobił. Ewangelia uwalnia nas od takiego ciężaru myślenia, co ja mam robić i jak mam żyć, żeby Bóg mógł mnie kochać i akceptować. Nie. Chrystus zrobił za nas i dla nas wszystko na Golgocie. I nic, co ja mogę czy potrafię zrobić, nie równa się z mocą krzyża i z mocą przelanej krwi na krzyżu Golgoty. Moje próby, moje wysiłki, moja własna sprawiedliwość przed Bogiem są jak splugawiona szata. Tylko Jego. I jedyne, co mogę i muszę zrobić, to w to uwierzyć. Żyć tą prawdą, wyznawać tą prawdę i być wdzięczny Bogu za to, co On zrobił dla mnie na krzyżu Golgoty. Bo wszystko, co mam, wszystko, co potrafię zrobić, mam dzięki Jego łasce i dzięki Jego potężnej mocy, która działa w nas. Jeśli przyjmiemy tą prawdę, żyjemy nią, to wtedy możemy odpocząć. Odpocząć w Bożej miłości, odpocząć w Bożej łasce. Odpocząć od wszystkiego, co my byśmy chcieli zrobić. Ale kochani, bracia, siostry, ta łaska, która zaprowadziła nas pod krzyż, gdzie doznaliśmy upamiętania, odpuszczenia grzechów, ta łaska, która spowodowała, że jesteśmy usprawiedliwieni Jego dziećmi, ona działa dalej. Działa dalej. Jeśli przyjmujemy treść Ewangelii taką prostą, jaką ona jest do naszego życia, to ona działa dalej. Działa i powoduje przemianę naszego życia. Powoduje przemianę naszych pragnień. Ta łaska, ta sama łaska, ten sam duch, to same słowo, które spowodowało nasze zbawienie, działa dalej i powoduje przemianę naszego życia, naszych pragnień, że zaczynamy kochać Boga całym naszym sercem, że zaczynamy pragnąć żyć świętym życiem, a także przemienia nas, abyśmy mogli Jego życiem takim właśnie żyć. A więc skutki, owoce Ewangelii, to jest nasze święte życie, zwycięskie życie, ale dzięki działaniu tej prostej Ewangelii, tego, co Chrystus zrobił dla nas, przyjętej do naszych serc. Wprawdzie nie jest to automatyczne. Bóg mówił, i to ja cytowałem na tam poprzednim kazaniu, w Nowym Przymierzu Bóg dał takie zobowiązania. Jakby zobowiązał się do uczynienia czegoś, bo powiedział w kilku miejscach, w prorokach Ezechielu i Jeremiaszu, że włoży swoje prawa w nasze serca i wypisze je w nasze wnętrza i wypisze je na naszych sercach i wypisze je na naszych umysłach. Da nam swojego nowego ducha I to On mówi o sobie, ja, Bóg mówi o sobie, sprawię, że będą przestrzegać moich praw, że będą postępować według moich praw, będą je wykonywać, będą przestrzegać moich przykazań. Włożę w moje serca swoją bojaźń i sprawię, to jest Boża obietnica Nowego Przymierza, że już nigdy ode mnie nie odstąpią, już nigdy ode mnie się nie odwrócą. To są Boże zobowiązania. Bóg wyraźnie mówi, ja to zrobię. Tak więc fundamentem naszej świętości, naszego przemienionego życia nie są nasze starania, nasze wysiłki. Ale fundamentem, podstawą naszej świętości jest działanie, moc ofiary krzyża, moc Ducha Świętego i przemieniająca moc Bożego Słowa. Oraz nasza wiara w to, co Chrystus zrobił na krzyżu Golgoty dla nas i w Jego Słowo. Ale kochani bracia i siostry, umiłowani, my żyjemy na tym świecie, żyjemy w tym ciele, które mamy. W tym ciele, które ma swoje pragnienia, które ma swoje skłonności. Żyjemy na tym świecie, nie myślę o fizycznym świecie, ale żyjemy w tym systemie wartości, który tak naprawdę oparty jest na egoizmie i uleganiu pożądliwościom ciała i pożądliwościom oczu. I mamy wroga, który ma za cel zniszczyć duchowo nasze życie. Mamy moc pochodzącą od Boga. Mamy wywalczoną przez Chrystusa pozycję zwycięzcy, ale to my, ja i ty, bracie, siostro, każdego dnia w licznych sytuacjach dokonujemy wyboru. Jak żyć? Jak postępować? Jak mówić? I dlatego Boże Słowo nasze życie na tej ziemi porównuje do walki. Bo już o naszą wiarę musimy walczyć. Porównuje do codziennego niesienia krzyża. Porównuje do wytrwałego biegu i do drogi. Porównuje do budowania na fundamencie. Wszystkie te porównania, jeśli popatrzymy na nią, patrzą, mówią o tym, że tak, mamy moc, mamy zwycięstwo, ale to my dokonujemy wyboru. I ten wybór niekiedy wymaga naszego zaangażowania. Także dzisiaj właściwie moje kazanie jest takim pierwszym z tego cyklu mówienia o skutkach Ewangelii. Dzisiaj chciałbym kilka słów powiedzieć, tak jak już wymieniłem to, o jednym z Bożych narzędzi, które Bóg używa do tego, aby przemieniać i uświęcać nasze życie. A tym narzędziem używanym przez Boga jest Jego Słowo, Biblia. Nie wiem, czego spodziewaliście się, o czym będę dzisiaj mówił, mówiąc o narzędziach i być może, że pomyślicie, no, my już to wszystko znamy, my już to wszystko wiemy. Ale jakoś tak nauczyłem się, że rzeczy, które możemy zakładać, że są znane wszystkim, jednak należy o nich mówić, bo tak bardzo są ważne. Więc mówiąc o Biblii, najpierw chciałbym powiedzieć o jej autorytecie. Biblia. Dzisiaj, wiecie, kiedyś mówiło się Biblia i wiadomo było, że to jest księga, którą się trzyma, której kartki szeleszczą podczas obracania. Ale dzisiaj tak samo Biblię mamy w komórkach. Ja z powodu mojego wzroku tylko w domu czytam w Biblię, ale gdy jeżdżę na przykład autobusem, to ona jest w MP3-kach i ja ją słucham. Ale to tak samo jest Słowo Boże. Chcę, żeby tak wyraźnie dotarło do nas, że ta Biblia, może wróćmy do tego, ta księga, którą każdy z nas ma w domu, jest pisanym słowem samego żywego, wszechmogącego Boga. Niekiedy zatracamy się, patrząc na tę księgę i tak myślimy, no książka, jak wszystkie, które są tam może w naszej bibliotece. Nie, to jest pisane słowo żywego, wszechmogącego Boga. Wiecie, dzisiaj próbuje się w rozmaity sposób podważyć autorytet Biblii. Ja i z powodu czasu, a z powodu też tego, że może nie czuję się na siłach, nie będę mówił ani o jakichś dowodach naukowych, historycznych, prawdziwości Biblii, ale powiem to, co dla mnie jest takie bardzo ważne. Wiecie, ja myślę, że Bóg jako Bóg wszechwładny i Bóg wszechmogący od samego początku, wieczny, miał wystarczająco władzy i wystarczająco mocy, aby sprawić, że ta Biblia, którą trzymamy w rękach, zawiera te słowa i te przykłady, które Bóg chciał, aby nam zostawić, aby ona zawierała. Ani więcej, ani mniej. Święty Jego Duch współdziałał z duchem i z umysłem ludzi, którzy pisali tą Biblię, i Jego moc sprawiła, że w tej Biblii znalazło się to, co miało się znaleźć, co dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że jest to pisane słowo wszechmogącego Boga. Jako jedyny, najważniejszy autorytet i to właściwe objawienie Boga i Chrystusa. Wiecie, są dzisiaj takie czasy, że mówiąc o autorytecie Biblii, muszę powiedzieć jeszcze jedno zdanie. Biblia, Boże Słowo, jest najważniejszym sposobem, w jaki Bóg przemawia do swojego Kościoła, do ludzi, do swojego ludu. Nie tylko do swojego, bo także do niewierzących też przemawia. Najważniejszym sposobem, nie mówię, że jeden, najważniejszym sposobem, przez który przemawia, przez który się objawia, przez który prowadzi, przez który uczy nas. I żadna nauka, żadna doktryna, żadna praktyka, żadne proroctwo, żadne objawienie nie może zostać ani uznane, ani przyjęte, jeśli w 100% nie jest zgodne z Bożym Słowem. Amen. Właśnie czekałem na to. Autorytet Biblii. I teraz mówiąc o narzędziach, które Bóg używa, właśnie ten werset, który czytałem, mówi nam, do czego Bóg używa swojego słowa. Jakim ono jest narzędziem. I pierwsza rzecz, o której Biblia mówiła, to jest to Boże narzędzie, aby oczyszczać i uświęcać nasze życie. Duch Święty przez apostoła Pawła w liście do Efezjan mówi: Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy Go kąpielą wodną przez Słowo. I jaki miał Bóg w tym cel? Aby sam dla siebie przygotować Kościół, czyli nas, bracia, siostry. Nas, ja stojąc tu z przodu, widzę Kościół, Boży Kościół, więc o niczym innym nie myślimy, tylko o nas. Aby sam dla siebie przygotować Kościół pełen chwały, bez skazy, bez zmazy lub czegoś podobnego, ale żeby był święty niepokalany. To był Boży cel. On nas chce przygotować tak, aby mógł stawić nas kiedyś przed sobą jako świętych, niepokalanych, bez jakiejkolwiek skazy, bez jakiegokolwiek braku, ale ludzi pełnych chwały. I w tym celu Chrystus po pierwsze wydał samego siebie, czyli umarł na krzyżu i przelał swoją świętą krew, a po drugie oczyszcza go kąpielą wodną przez słowo. A więc są jakby dwa wielkie narzędzia, którymi Bóg oczyszcza nasze życie. Pierwszym jest Jego przelana święta krew, o której już mówiliśmy, która gładzi każdy nasz grzech, który wyznajemy Bogu. Ale drugim narzędziem jest Boże Słowo. I tutaj autor używa takiego znanego dla nas porównania kąpiel. Bo kiedy zostajemy oczyszczeni krwią Pana Jezusa, my ciągle i cały czas potrzebujemy tej oczyszczającej mocy Bożego Słowa. Bo to właśnie Boże Słowo, tylko ono, jest tym, który pokazuje nam prawdę o nas samych, który jest w stanie pokazać nam nasz duchowy stan, które jest w stanie pokazać nam nasze błędy, które jest w stanie przekonać nas o grzechu, bo tak często te grzechy są takie, wiecie, o których my mówimy bez przesady i czegoś nie widzimy, że jest grzechem. I tylko Boże Słowo jest w stanie nam przekonać, tak jak w liście do Tymoteusza Paweł mówi, że całe Pismo, znacie, przez Boga jest natchnione i pożyteczne, cenne do nauki, nauki prawdy, do wykrywania błędów, inne tłumaczenie mówi, do przekonywania o grzechu. Bo wtedy, kiedy zobaczymy swój stan, kiedy widzimy właśnie, zobaczymy te ukryte błędy czy ukryte, skrywane grzechy, wtedy przychodzimy pod krzyż i prosimy o oczyszczenie krwią Pana Jezusa. Tak więc jesteśmy oczyszczani krwią Jezusa i kąpielą wodną przy użyciu Jego słowa. Ale Paweł tutaj mówi, że Chrystus zrobił to, aby go uświęcić. A więc oczyszczenie nas tą kąpielą wodną, to oczyszczanie przez słowo i Jego krwią nie jest jeszcze uświęceniem. Bo uświęcenie to nie jest tylko zaniechanie grzechu. To nie jest tylko oddzielenie się od grzechu. To jest ten pierwszy etap oczyszczenia. Ale czym jest nasze uświęcenie? O tym mówi Paweł w liście do Rzymian, mówiąc, że tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Jego Syna Chrystusa. To jest cel uświęcenia, aby nasze życie stało się podobne do życia, postępowania, charakteru Jezusa Chrystusa. Do tego Bóg dąży, tego chce i używa swoich narzędzi. Używa Ducha Świętego, używa krwi Pana Jezusa i używa autorytetu Bożego Słowa. Jaką rolę w naszym uświęcaniu pełni Jego Słowo? W tym samym liście do Rzymian, w 12 rozdziale, drugi werset, bardzo znane słowo dla nas wszystkich. Apostoł Paweł, Duch Święty przez apostoła Pawła mówi do nas wszystkich, ale nie upodabniajcie się do tego świata. Nie postępujcie według wzorów, jakie macie w tym świecie, ale się przemieńcie. Jak się mamy przemienić? Przez odnowienie waszego umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest miłe i co jest doskonałe. A więc mamy przestać się upodabniać do świata, bo mamy się upodabniać do Chrystusa. Mamy nie postępować według wzorów tego świata, ale mamy postępować według wzorów, jakim jest Chrystus. Nasze życie każdego dnia musi stawać się coraz bardziej podobne do Chrystusa. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie. Czyli nasze życie musi zostać każdego dnia przemieniane. I pierwszym etapem tego przemienienia, który rozpoczyna cały proces naszej przemiany, jest przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu. To jest ten klucz, od którego się wszystko jakby zaczyna. Nasz umysł musi zostać przemieniony i odnowiony. Musi być zmieniony nasz sposób myślenia z tego świeckiego na ten Boży, Chrystusowy, według Bożych zasad, według tego, jakim jest Chrystus. I właśnie przemianę naszego umysłu odbywa się tylko pod działaniem ożywionego przez Ducha Świętego Słowa Bożego. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne, cenne do nauki prawdy, wykrywania błędów, to jest oczyszczenie, ale później do poprawy i wychowywania sprawiedliwości. Tak, moi kochani, Boże Słowo natchnione, ożywione i objawione nam przez Ducha Świętego ma moc zmienić nasz sposób myślenia na Boży sposób. A jeśli zmieni się nasz sposób myślenia, wtedy zmienia się nasz język, wtedy zmienia się nasze zachowanie, nasze postępowanie. Wtedy stajemy się coraz bardziej podobni do obrazu Jezusa Chrystusa, czyli jest to proces, który Biblia nazywa uświęceniem. I dalej mówiąc o roli Bożego Słowa w naszym życiu, Boże Słowo jest bronią, którą Bóg nam dał, abyśmy mogli nie tylko stawić opór, ale zwyciężać, zmuszać do ucieczki siły ciemności. Mamy pozycję zwycięzcy, mamy broń, którą On nam daje, ale my musimy nią walczyć. List oczywiście do Efezjan, 6 rozdział, prawda? Już zapomniałem, który to był werset, ale my to znamy na pamięć. Pismo Święte mówi, że w każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, abyście nią mogli zgasić wszelkie rozżarzone pociski złego. Bierz wiarę jako tarczę, aby osłonić się przed pociskami szatana na nasze życie. Bierz wiarę jako tarczę, ale jak? Jak to mamy zrobić? Skąd w ogóle wziąć wiarę? Czy to tak po prostu uważam, że mam wiarę i ona jest? Nie. Wiara rodzi się ze słuchania, ale ten werset się na tym nie kończy. Tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Wiara rodzi się ze słuchania, ale ze słyszenia słowa Chrystusowego. Bo, moi kochani, my możemy czytać Biblię, możemy być tutaj w zborze na kazaniu i możemy słuchać, ale nie słyszeć. Jest ważne pytanie, czy słuchając słyszysz? Bo możesz tylko słuchać i wiedzieć, o czym tam było mówione, ale czy to słowo przemówiło do ciebie? Czy słyszałeś, czy ja słyszałem, czy słyszymy ten cichy, wewnętrzny, nie fizyczny, wewnętrzny głos mówiący do naszych myśli, do naszego wnętrza, który sprawia, że nasze duchowe oczy się otwierają i widzimy tak wiele rzeczy, bo Słowo do nas przemawia. Inaczej mówiąc, Chrystus przemawia do nas przez swoje Słowo. I to jest ważne pytanie. Nie czy słuchamy, ale czy słyszymy. Bo tylko wtedy, kiedy słyszymy, wtedy rodzi się nasza wiara. Wtedy ona się buduje, wtedy ona wzrasta. I w przypowieściach Salomona, Salomon powiedział, jak mamy słuchać, aby słyszeć. Jak mamy słuchać, aby słyszeć? To bardzo ważne. To jest przypowieści Salomona, 4 rozdział od 20 wersetu. Synu mój, tak zwraca się do nas Bóg i mówi, zwróć uwagę na moje słowo. To jest pierwszy krok. Skup swoją uwagę na moim słowie. Odizoluj się od rzeczy, które cię otaczają. Odizoluj się od rzeczy, które rozpraszają twoją uwagę. I odizoluj się od czasu. Wiecie, nie wiem jak u was, ale ja zauważyłem, że bardzo wielką przeszkodą w tym, aby skupić swoją uwagę na Bożym Słowie, jest zegarek. Ile już czytałem. Może wystarczy. A za chwilę coś tam mam jeszcze do zrobienia, nie wiem czy zdążę. Musimy się odizolować. Zwróć uwagę na moje słowo. Drugi krok, nakłoń ucha do moich mów. Wiecie, czytając Boże Słowo, słuchając Bożego Słowa, musimy mieć takie nastawienie, że Bóg do nas przemówi. Że Bóg do nas przemówi, a my chcemy Go usłyszeć i jesteśmy gotowi spełnić to, co On chce do nas mówić. I trzeci krok, nie spuszczaj ich z oczu. Nie spuszczaj ich z oczu. Wiecie, my musimy patrzeć w Boże Słowo. Tylko w Boże Słowo. Nie na okoliczności i nie na życie innych ludzi. Wiecie, bo tak często okoliczności naszego życia nie zgadzają się z tym, co mówi Boże Słowo. A bywa i tak, że wśród ludzi, których kochamy, których znamy, zdarzyły się trudne przeżycia, które też nie zgadzają się dla nas z Bożym Słowem. Ale to jest ich osobiste przeżycie między nimi a Bogiem. I jeśli czytając Boże Słowo, analizując Boże Słowo, myślimy o okolicznościach, które są w naszym życiu, lub myślimy o życiu innych ludzi, to wtedy mamy duchowego zeza. Musimy patrzeć na Boże Słowo. Nie spuszczaj ich z oczu. Zachowaj ich w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Tarcza wiary. Ale druga broń to miecz ducha. Weźcie też miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Tak, mamy używać w mocy Ducha Świętego Słowa Bożego jako miecza. Bracia, siostry, możemy mieć w pełni całą zbroję Bożą ubraną na siebie, wszystkie jej elementy. Ale jeśli nie masz miecza, to nie masz żadnej broni, aby zmusić szatana do ucieczki, do odwrócenia się, aby móc go zaatakować. Nie masz niczego. I tak naprawdę wtedy jesteśmy zdani tylko na to, aby się cofać, cofać i cofać. Miecz Słowa Bożego jest chyba najważniejszą częścią naszej zbroi. Nie może być zastąpiony przez żaden inny element. I szatan o tym wiedział i od zarania dziejów, od początku przez cały czas, aż do dzisiaj stara się zrobić wszystko, abyśmy nie byli świadomi lub nie pamiętali o znaczeniu, autorytecie i potędze Słowa Bożego w walce z Nim. Pan Jezus Chrystus, czytamy o Nim, że kiedy został ochrzczony, stąpił na Niego Duch Święty, był pełen Ducha Świętego i został zaprowadzony na pustynię, gdzie kusił Go szatan. I tam Pan Jezus w sposób doskonały używał miecza, jakim jest Słowo Boże, albo używał Słowa Bożego jako miecza. Kiedy przychodziła pokusa, Pan Jezus mówił: idź precz, szatanie, bo napisano, i cytował werset, który był całkowicie i doskonale dopasowany do pokusy szatana. I potem czytamy, że Pan Jezus wrócił i przyszedł do Galilei w mocy Ducha Świętego. Pan Jezus był napełniony Duchem Świętym. Pełen Ducha Świętego. Ale dopiero wtedy, kiedy na pustyni w sposób doskonały używał miecza Słowa Bożego, dopiero wtedy mógł rozpocząć swoją służbę w mocy Ducha Świętego. I bracia, siostry, jeśli chcemy w naszym życiu żyć w mocy Ducha Świętego, to nie wystarczy Jego napełnienie. Musimy umieć, potrafić używać, wykorzystywać Słowo Boże jako miecz w walce z mocami ciemności, aby zmuszać ich do ucieczki. Ani napełnienie Duchem Świętym, ani chrzest w Duchu Świętym, ani dary Ducha Świętego, mówienie innymi językami i wszystkie inne, ani żadne wielkie duchowe przeżycia nie zastąpią poznania Słowa Bożego i trwania w Bożym Słowie. Bo bez miecza, bracia, siostry, jesteśmy bezbronni. Apostoł Jan pisze w pierwszym swoim liście: napisałem do was, młodzi, bo jesteście mocni i zwyciężyliście złego, i Słowo Boże mieszka w was. W psalmie, też zapomniałem już, który to jest napisane: Słowo Twoje przechowuję w swoim sercu, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Kochani, my musimy nauczyć się wykorzystywać Boże Słowo jako miecz, w natchnieniu, w inspiracji Ducha Świętego, w walce z mocami ciemności. Bo przeżywamy doświadczenia, przeżywamy ataki mocy ciemności, przeżywamy rozmaite pokusy. I wtedy, kiedy je przeżywamy, kiedy trwa walka, kiedy przychodzi pokusa i musimy postanowić, musimy dać odpór diabłu, wtedy powinniśmy umieć powiedzieć: idź precz, szatanie, bo napisano. No właśnie, ale co napisano? Wiecie, kiedy trwa walka, kiedy przeżywamy trudne doświadczenia, szatan atakuje naszą wiarę, to nie jest czas, aby stanąć, wziąć Biblię, wziąć konkordancję i szukać sobie właściwego wersetu, którym możemy użyć jako miecza w walce duchowej. To nie jest ten czas. Więc jeśli chcemy wykorzystywać Boże Słowo jako miecz, jeśli chcemy zwyciężać, jeśli chcemy dać odpór diabłu, to jeśli powiemy mu: idź precz, bo napisano, i musimy wiedzieć, co napisano. A jeśli chcemy wiedzieć, to musimy, tak jak pisał Jan do młodych, Słowo Boże musi mieszkać w nas. Nie jako gość, ale jako mieszkaniec, jako domownik, który w naszym sercu jest na stałe, nie tylko od czasu do czasu. Jako domownik, który ma prawo dokonywać zmian w swoim mieszkaniu. Słowo Chrystusowe, które ma mieszkać w nas, które ma być wyryte w naszym sercu, w naszych myślach, które ma kontrolować nasze emocje, nasze myśli, ma być wyryte w naszej pamięci, w naszej świadomości, ma tam po prostu mieszkać. Mamy go przechowywać w swoim sercu, przechowywać, aby go chronić przed zapomnieniem, ale także, aby go mieć po prostu pod ręką, że tak powiem, aby go potrafić użyć w każdej chwili. I to jest warunek używania miecza. Bo jeśli to słowo mieszka w nas, Duch Święty, wtedy, kiedy nadejdzie walka, kiedy nadejdzie pokusa, kiedy nadejdzie trudne doświadczenia, Duch Święty użyje Słowa Bożego jako miecza, bo ono mieszka w naszym sercu. A więc te trzy działania Bożego Słowa i na zakończenie mojej usługi dzisiaj chciałbym powiedzieć o warunkach, jakie muszą być spełnione, aby Słowo Boże w nas działało. Bo kochani, i stopień, i sposób oddziaływania Bożego Słowa na nasze życie zależy od naszej reakcji na nie. I może tak się zdarzyć, że w życiu człowieka wierzącego Słowo Boże nie może tak działać, jak Bóg chciał, aby działało. Pierwszą taką przeszkodą do prawidłowego działania Bożego Słowa w naszym życiu jest nasz niewłaściwy stosunek do Bożego Słowa, do Biblii. Kochani, Biblia jest tym najważniejszym objawieniem Boga dla nas. Poznajemy Boga, poznajemy Jezusa Chrystusa, poznajemy Ducha Świętego, ich działanie, to kim są, przez czytanie Bożego Słowa. I mogę pokusić się o takie stwierdzenie, na tyle znamy Boga, na ile znamy Biblię. I właśnie nasz stosunek do Biblii jest naszym stosunkiem, obrazuje nasz stosunek do Boga. Tak jak poważnie traktujemy Biblię, tak poważnie traktujemy Boga. Tak jak szanujemy Biblię, tak naprawdę szanujemy Boga. Ile czasu w życiu i miejsca mamy dla Biblii, Słowa Bożego, tyle tak naprawdę czasu mamy dla Boga. Jak jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu, tak jesteśmy posłuszni Bogu. Jak bardzo kochamy Jego Słowo, tak bardzo kochamy Boga. Pan Jezus powiedział, kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. Tak, ten mnie miłuje. Potem poznajemy naszą miłość do Niego przez stosunek do Bożego Słowa. Więc jeśli my mamy do Bożego Słowa taki stosunek, jak chcielibyśmy mieć do Boga, pełen miłości, szacunku, pokory, to wtedy to Słowo może w nas działać. A jeśli nie mamy takiego stosunku, to też to Słowo w nas nie może tak działać, jak chciałby działać, jak Bóg chciałby, aby działał. Drugą przyczyną jest przegrana walka o czas i o naszą uwagę. Nie wiem, myślę, że my wszyscy przeżywamy podobnie. że każdego dnia musimy może, ja też bardziej może mówię o własnym przykładzie, toczymy w pewnym rodzaju, bo raz cięższą, raz mniej, walkę o to, aby znaleźć właściwy czas na czytanie Bożego Słowa. A kiedy już znajdziemy ten czas, to wtedy toczymy walkę o to, aby poświęcić mu całą uwagę. Wiecie, ja sobie założyłem, że będę poświęcał czas na Biblię taki ten najlepszy. Nie wtedy, kiedy już jest wieczór, wiecie, wtedy, no wtedy się chce spać, prawda? I łatwo zasnąć. Cóż, jesteśmy ludźmi. Więc ten czas taki dobry, kiedy mam trzeźwy umysł. I nie wiem, jak to jest, ale właśnie wtedy, kiedy siadam i otwieram Biblię, to nagle znajduje się wiele rzeczy do zrobienia, ważnych. I kiedy uda mi się to wszystko tak ułożyć, żeby znaleźć ten czas, to wszystko odkładam, to będzie później, to można szybko, czy tam załatwione. Kiedy otwieram Biblię, słowo, aby go czytać, wtedy przychodzą rozmaite myśli, które przypominają mi, że coś w pracy było ważnego, coś byłoby trzeba doczytać, coś byłoby trzeba sprawdzić, że miał przyjść ważny mail, który by było trzeba szybko otworzyć, bo to może być coś, jakaś ważna wiadomość dla mnie, że coś może z bankiem, czy coś może z urzędem, że coś, jakieś pismo zapomniałem otworzyć i tak dalej, i tak dalej. Walka o moją uwagę. Macie tak samo, czy ja jestem zupełnie inny od was? I walka trwa. I wtedy musimy ją stoczyć, aby się odizolować, skupić uwagę, nakłonić ucha, nie spuszczać oczu i wtedy możemy czytać Boże Słowo. Muszę się wam jednak przyznać, moi drodzy, że niekiedy tą walkę przegrywam. Niestety. Wiecie, my niekiedy słuchając tych, którzy przemawiają, kaznodzieja myśli, że to po prostu to, co mówi, to jest w jego życiu idealne. Ale ja wam powiem, że tak po prostu nie jest. Przegrywam niekiedy tą walkę. Niekiedy. Wiecie, ale kiedy dowiaduję się od pastora, że mam usługiwać jakiś czas dłuższy, bo z powodu moich oczu to jest pewien większy czas, ja zawsze tak chcę się nad wszystkim dokładnie zastanowić, to wiecie, to ja wtedy nie mam żadnego problemu, aby się skupić nad tym wszystkim, aby znaleźć czas. Nic mnie wtedy nie rozprasza, mogę spokojnie studiować Boże Słowo, zastanawiać się, myśleć nad tym wszystkim. I wtedy jakoś, no nie wiem, no myśli nie ma, niczego nie ma i potrafię się skupić. Mam po prostu zadanie, wiem, że stanę przed zborem i mogę wtedy zastanawiać się głęboko nad Bożym Słowem. I tak się zastanawiałem, przygotowując się do tej usługi, jak to jest. Wiecie, moja żona, ja wiem chyba, bo to było powiedzenie pewnego kaznodziei, ma na kartce napisane takie motto. Motto bardzo ważne. Jeśli chcesz coś zrobić, to zawsze znajdziesz sposób. Jeśli nie chcesz czegoś zrobić, zawsze znajdziesz wymówkę. Powtórzę jeszcze raz. Jeśli chcesz, naprawdę chcesz coś zrobić, zawsze znajdziesz sposób. Jeśli nie chcesz czegoś zrobić, zawsze znajdziesz wymówkę. Więc czy chodzi tu o czas? Wiecie, doba ma 24 godziny, odkąd świat powstał do dnia dzisiejszego. Ani minuty mniej, ani minuty więcej. Moja doba trwa 24 godziny i was wszystkich doba trwa 24 godziny. I to my decydujemy o czas, jak go spędzamy. Bo często właśnie nie czas jest ważny, ale priorytety. Czy ja coś chcę, czy ja czegoś tak naprawdę nie za bardzo chcę. Bo jeśli naprawdę chcę, jest coś dla mnie bardzo ważne, jest coś dla mnie cenne, coś kocham, to znajdę sposób, aby to zrobić. A jeśli są rzeczy tak samo ważne, może trochę ważniejsze, to zawsze znajdę wymówkę. I to dotyczy czytania Bożego Słowa, to w wielu przypadkach dotyczy naszej obecności na nabożeństwach i wielu innych rzeczy w życiu. Oczywiście, kochani, nie możemy do tego podchodzić tak zakonem, przykazaniem, tyle a tyle minut każdego dnia ma być na to i tak dalej, bo inaczej źle. To wszystko ma wypływać z naszej miłości do Boga. Bo jakbym zadał pytanie, ile czasu w minutach, w godzinach mamy spędzać na czytanie Bożego Słowa? Czy ktoś potrafiłby odpowiedzieć? Dla każdego byłby inny. Wiecie, ja sobie znalazłem taką odpowiedź. Tyle czasu mamy spędzać na czytanie, studiowanie Bożego Słowa, żeby Bóg mógł do nas przemówić i nas nakarmić. Podoba się wam to, czy nie? Tak. I to może być różny czas. Bracia, siostry, Bóg zna nasze okoliczności naszego życia. Wie wszystko o naszym życiu. Zna nasze obowiązki, zna nasze zobowiązania, zna nasze trudności, zna doświadczenia, wobec których stoimy. Dobrze wie, jak my wykorzystujemy darowany nam czas. Wie o wszystkich rzeczach i wie, jak są ważne, czy można je odłożyć, czy je nie można odłożyć, bo są tak bardzo ważne. I on o tym doskonale wie, jakie jest nasze życie. I może być tak w naszym życiu, że Bóg przez swojego Ducha i swoje Słowo nakarmi nas w ciągu jednej minuty. Bo wie, że mamy w tym dniu czas na przeczytanie tylko jednego wersetu. Ale przez Ducha Świętego nas nim nakarmi. Ale są dni, w których On chce, abyśmy poświęcili Mu znacznie więcej czasu. Żeby mógł do nas przemówić i nas nakarmić. A mogą być takie dni w naszym życiu, że Bóg będzie do nas przemawiał i karmił nasze życie przez słowo, które czytaliśmy wcześniej. Bo wie, że jesteśmy w takich okolicznościach i w takiej sytuacji w życiu, że nie potrafimy wziąć Bożego Słowa i je czytać. I ostatnią przyczyną, o której chciałbym powiedzieć, która uniemożliwia działanie Bożego Słowa w naszym życiu, jest zatwardziałość, znieczulenie naszego serca. W liście do Hebrajczyków chodzi mi głównie o trzeci i czwarty rozdział. Czwarty rozdział to pierwszy i drugi werset. Autor tego listu mówi o historii Izraela. Mówi o historii tych, którzy wyszli z Egiptu i mieli dojść do ziemi obiecanej. Bracia, siostry, do wszystkich, którzy wyszli z Egiptu, do wszystkich była darowana Boża obietnica. Boża obietnica, która mówiła, że Bóg odda w ich posiadanie ziemię obiecaną. Do wszystkich bez wyjątku. Ilu z nich doszło? Dwóch. Było 600 tysięcy mężczyzn, oprócz kobiet i tych, którzy jeszcze wychodzili z Izraelem. Dwóch doszło. Dla większości, tak znacznej większości z nich, Boża obietnica się nie spełniła. I drugi werset czwartego rozdziału listu do Hebrajczyków mówi jedno z najbardziej tragicznych zdań dla mnie. Mówiąc o tych ludziach, Duch Święty przez tego autora mówi, że im Słowo Boże nie przydało się na nic. Nie było pomocne. Dla mnie to tłumaczenie Biblii Warszawskiej jest takie najbardziej dosadne. Boże Słowo nie przydało się im na nic. Wiecie, czy my widzimy ogrom tego jakiegoś wyrazu w tym wszystkim Boże Słowo. To Boże Słowo, o którym sam Bóg powiedział, że jeśli wychodzi z moich ust, to ono nie wraca do mnie bezowocne, ale co? Wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. To Boże Słowo. To Boże Słowo, gdzie w Księdze Jeremiasza Bóg mówi o swoim Słowie, że jest jak ogień i jak młot, który kruszy skały. To Boże Słowo, o którym w liście do Hebrajczyków czytamy, że jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha. I tam następny werset mówi, żadna istota nie może się przed nim ukryć. To Boże Słowo nie przydało się im na nic. Jaki był powód? Ten werset kończy się, bo nie było połączone z wiarą, bo mu nie uwierzyli. To jednak nie jest właściwy powód, drodzy bracia i siostry, bo przecież to posłane słowo miało wzbudzić wiarę w ich sercach. Właśnie to słowo miało wzbudzić ich wiarę i wtedy by mogli przyjąć tę obietnicę. A to słowo nawet nie było w stanie wzbudzić wiarę ich w sercach. Bo oni słuchali, ale nie słyszeli. Ich serca były nieczułe na Boży głos. I właściwy powód ich znieczulenia, ich zatwardziałości serca jest podany w pierwszym wersecie 4 rozdziału listu do Hebrajczyków, gdzie Paweł mówi, jest ważna jeszcze obietnica Boża, wyjścia do jego odpocznienia, ale bądźcie ostrożni, zwraca się Paweł już teraz do nas, aby ktoś z was nie uznał, że go ona nie dotyczy. Ludzie o mentalności niewolników w obliczu doświadczeń uznali, że Boża obietnica ich nie dotyczy i chcieli wrócić do Egiptu. Ale autor listu zwraca się do nas. Bądźcie ostrożni, bo Słowo Boże, Jego obietnice są ciągle aktualne, więc bądźcie ostrożni, aby ktoś z was kiedyś nie uznał, że go ta obietnica, to Słowo nie dotyczy. To jest przejaw zatwardziałości serca, kiedy my możemy powiedzieć, słuchając, czytając Boże Słowo, to Słowo mnie nie dotyczy. To Słowo nie jest dla mnie. Z jakim nastawieniem, bracie, siostro, przyszedłeś na to nabożeństwo i z jakim nastawieniem słuchasz dzisiaj Bożego Słowa? Czy masz to nastawienie, że to słowo, które jest zwiastowane, nie jest dla twojej żony, nie jest dla twojej rodziny, dzieci, nie jest dla brata, który siedzi wokół ciebie, ale jest właśnie dla ciebie? Takim nastawieniem powinniśmy przychodzić do zboru. Wiele lat temu w naszym zborze usługiwał pastor Bogdan Olechnowicz. Ja pamiętam, wczoraj zapytałem żony, ona też pamięta, choć było to tak wiele lat temu, nasze dzieci były małe, mówił o przebaczeniu, ale to nie jest tak istotne, rozpoczął swoje kazanie w ten sposób. Zwrócił się do nas wszystkich na sali i powiedział, odwróć się do swojego sąsiada i powiedz mu, słowo, które dzisiaj będzie zwiastowane, nie jest dla ciebie, ale jest dla mnie. Ja nie lubię takich eksperymentów, więc też nie zrobię teraz, ale myślę, że niekiedy byłoby trzeba, abyśmy sobie tak powiedzieli. Słowo, które czytam, słowo, które słyszę, jest dla mnie. Nie, myślę i dobrze, że dzisiaj jest ten brat czy ta siostra, że to dzisiaj słyszy. Dobrze, że jest moja żona czy tak dalej, czy ktoś. Nie, to słowo jest dla mnie. Bo kiedy potrafimy powiedzieć, to słowo nie jest dla mnie, to słowo mnie nie dotyczy, to jest przejaw zatwardziałości, znieczulenia naszego serca i Słowo Boże nie będzie działać. A co znieczula nasze serca? Już o tym mówiliśmy. Nasze serca znieczula. Pozostawiony, pielęgnowany, niewyznany i nieodrzucony grzech. Niekiedy tak, wiecie, to nie jest biblijne, ale powiem, żeby to zobrazować. Taki malutki, maluczki, taki grzech, o którym mówimy, no bez przesady. To grzechem? Nie, no to no wszyscy tak postępują. No dlaczego? No wszystkim to się zdarza. I Jakub w swoim liście, pierwszym rozdziale, 21 wersecie oraz apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, drugim rozdziale, pierwszym wersecie mówi o tym, jak mamy przyjmować Boże Słowo. I w obu tych fragmentach wymienia grzechy, które sprawiają, że nie możemy przyjmować Bożego Słowa, że nasze serca ulegają znieczuleniu. I porównując te dwa fragmenty Bożego Słowa, wiecie, jaki grzech jest wymieniony na pierwszym miejscu? Na pierwszym miejscu wymieniona jest złość. Każdy przejaw złości. Tak, wiecie, złość może być wyrażana, bo jeden ma wybuchowy charakter i widać, że się złościł. Inny potrafi stłumić za sobą w sobie złość, ale to też jest przejaw złości. Niekiedy przejawem złości jest to, że zaczynamy po prostu myśleć źle o osobach, na które się złościmy. Kochani, żyjemy w trudnych czasach. Trudnych czasach. Od 2020 roku doświadczenie, jakim jest pandemia. Wiecie, tak jak te sytuacje poróżniły, ja mówię teraz o wierzących, poróżniły wierzących ludzi. Sprawa pandemii, maseczek, szczepionek, leków, które należy używać. Jak bardzo poróżniły i czasem nie słychać tego werbalnie, ale wystarczy wejść na stronę internetową, Facebooka i tak dalej. Ile tam jest arogancji, agresji wśród wpisów, które dokonują ludzie wierzący. Ile pychy. Bo ja przeczytałem 3 czy 4 artykuły w internecie i wiem wszystko. Medycyna może nie wiedzieć, ale ja wiem wszystko i się wypowiadam. Ja teraz nie mówię werbalnie o żadnej osobie. Mówię o problemie, który mamy. Doświadczenie, jakim jest pandemia, wyciska z nas to, co w nas jest w środku. To chyba Marek powiedział zeszłym razem, że jeśli ściśniemy cytrynę, wyjdzie z niej sok pomarańczowy. Cytrynowy. Tak, to, co z nas jest w środku, to nam wyjdzie, prawda? I te doświadczenia, które są, które przeżywamy, też nas ściskają i wyciskają to, co w nas jest. Nic innego. Bracia, siostry, tu nie chodzi o to, kto dzisiaj ma rację, jeśli chodzi o całą pandemię i te wszystkie rzeczy, co wymieniłem. Nie, nie o to w ogóle chodzi. Ale chodzi o miłość. Miłość wzajemną, wyrażaną także w internecie. Bo w internecie też można składać świadectwo. A ludzie po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. A miłość się wyraża. Wyraża się także słowami, pokorą, w jaki sposób się wyrażamy. Miłość. I o to dzisiaj chodzi. Bo apostoł Jakub mówi, przyjmijcie z łagodnością, bez złości. przyjmijcie z pokorą zasiane w was słowo. Dopiero wtedy ono może zacząć działać. Tam jeszcze są inne grzechy wymienione, tam jest wymieniona obłuda, zazdrość, obmowa, złe słowa. Czy to są takie grzechy, z którymi my się nie stykamy? Stykamy się z nimi. I obaj, i Jakub, i Piotr mówią jedną radę tylko. Masz moc, bracie, siostro. Ja mam moc, ty masz moc. Do tego, aby zrobić tą jedną właściwą rzecz. Odrzućcie to wszystko. Wiecie, to nie tak odsuwać pomalutku od siebie, wiecie, tak po troszce, nie? Blisko, żeby było widać jeszcze, ale no tak powolutku odsuwać, bo żal mi tego. Nie, odrzućcie. To jest szybkie, zdecydowane działanie, które wymaga naszego zaangażowania. Odrzućcie to wszystko razem z tą złością, z tym wszystkim. Mamy do tego moc. Bracia, siostry, jeśli chcemy, aby Bóg do nas przemawiał przez swoje słowo, jeśli chcemy, abyśmy słyszeli Jego głos i aby to słowo mogło w nas działać tak, jak Bóg chce, z czym On je posłał, musimy rozprawić się z każdym najmniejszym grzechem w naszym życiu. Amen. Amen. Tak, bracia, siostry. Więc zakończę tylko krótkim zdaniem. Słowo Boże jest wielkim, Bożym narzędziem, które Bóg używa, chce używać i używa, aby przemieniać, oczyszczać, uświęcać i czynić zwycięskim nasze życie. Czytajmy je. Szanujmy je. Kochajmy je. Wypełniajmy je. I usuńmy ze swojego życia wszelkie przeszkody, które sprawiają, że nie może ono w naszym życiu działać. Amen? Amen. Powstańmy, drodzy bracia i siostry. Zapraszam zespół.